Słuchasz polskiego programu SBS.
Wyprawa koleją transsyberyjską z Moskwy do Władywostoku to legenda. Podróż zdecydowanie nie jest dla wszystkich, raczej dla zagorzałych podróżników, którzy wiedzą, że aby coś zobaczyć czy poznać coś nowego, trzeba wyjść poza strefę swojego komfortu. Takim podróżnikiem jest właśnie pani Ania Eymond, artysta grafik, autor książek, które pokazują fotografie, piękne zdjęcia z miejsc, które zwiedzała i poznała. Dzień dobry, zapraszam do podzielenia się z nami przygodą, jaką na pewno jest podróż transsyberyjska. Podobno jest to podróż w czasie i przestrzeni. Zacznijmy od tego, ile trwa sama podróż.
No właśnie, podróż może w sumie trwać krótko albo długo. To wszystko zależy, jak się zaplanuje i co się chce zobaczyć lub co się chce osiągnąć. Dla nas, ja pojechałam z 3 koleżankami, czyli byłyśmy razem we czwórkę, a ilość 4 to też jest dobra ilość, ponieważ chciałyśmy podróżować razem w jednej kabinie w pociągu.
Kabiny są 4-osobowe?
Są kabiny w pierwszej klasie 1- i 2-osobowe, a pierwsza klasa to głównie są turyści z zachodu, więc nie chciałyśmy jechać, bo bardziej byśmy zainteresowane poznać lokalnych ludzi. Lokalni ludzie jeżdżą 2. klasą lub 3. klasą, otwartym wagonem. Myśmy doszły do wniosku, że 2. klasa, gdzie są 4-osobowe przedziały, przy 4 osobach jadących razem, jest to po prostu perfekcyjna sytuacja i tak też zrobiłyśmy. Tańce koszty i ciekawsi ludzie. 4 osoby mogą spać w ciągu dnia, ponieważ są to tylko 2 łóżka. Jest odległość pomiędzy tym górnym i dolnym wystarczająca, że nie trzeba składać tego górnego łóżka, żeby móc w ciągu dnia siedzieć na tych dolnych. Także to jest bardzo wygodna opcja, ale oczywiście dlaczego mówiłam, że można długo lub krótko jechać, ponieważ to wszystko zależy, co się chce. W dawnych czasach ludzie jechali non-stop, powiedzmy zależy, czy jechali do Władywostoku, czy jechali do Irkucka, czy do Mandżurii i to była mniej więcej podróż około 7 dni.
7 dni non-stop.
Tak mniej więcej, zależy dokąd się, prawda, jedzie. Natomiast myśmy zdecydowały ze względu, że nie ma łazienek, to jest ubikacja i powiedzmy jakaś umywalka w pociągu, ale nie ma porządnej łazienki, że dla nas komfort jazdy taki non-stop to nie jest coś, co byłyśmy zainteresowane. Poza tym myśmy były zainteresowane, żeby również wysiąść i zwiedzić po drodze kilka ciekawych miejsc, które miałyśmy na liście.
O to będę pytać za chwilę, ale ja jeszcze bym chciała o samej podróży, samej logistyce tej podróży. Czyli przedział może być 2-osobowy, 1-2-osobowy albo 4-osobowy. Jest to, rozumiem, wagon sypialny.
Tam nie składa się górnych łóżek. Górne łóżka zostają. Tylko i wyłącznie składa się pościel na tych dolnych, żeby móc siedzieć. Natomiast co jest ciekawe, że jest też również 3. klasa, nie tylko 2, jest jeszcze 3. 3. klasa jest to otwarty przedział, znaczy otwarty wagon, w którym, i to było niesamowite, bo myśmy poszły to zobaczyć, gdzie są takie możliwość po prostu przy oknie są jak gdyby 2 fotele i stolik pomiędzy i te fotele się składa na 2 łóżka. Robią się z tego 2 łóżka zamiast stolika, a po drugiej stronie tego samego wagonu jest tak jak gdyby w literę U są ustawione znowu następne podwójne wyższe łóżka i po prostu taki cały wagon, jak można sobie wyobrazić, prawdopodobnie może być 60 tam łóżek, ten cały wagon jest pełen, głównie lokalni ludzie jeżdżą tym wagonem. Niektórzy sobie gotują na kuchenkach takich, jakich tam mają jedzenie, niektórzy piją herbatę, niektórzy grają w karty, niektórzy czytają, ale po prostu jest to olbrzymi, otwarty wagon z łóżkami, gdzie ludzie po prostu polegują na tych łóżkach, siedzą na tych fotelach. Czegoś takiego ja nigdzie nie widziałam.
I rozumiem, że jest jakaś łazienka do tego. Jedna łazienka na tych 60 osób?
Tak, na, to, tak, no to po prostu jest tak jak w pociągu. Jest tylko jedna ubikacja z małą umywalką.
No tak, ale w pociągu, w normalnym pociągu podróż trwa może 8 godzin, ale nie 7 dni.
No, ale ci ludzie tak jeżdżą, są tak przyzwyczajeni, tak po prostu jeżdżą od czasu, kiedy kolej transsyberyjska została zbudowana i kursuje. I dzisiaj ja spotkałam kilka osób w pociągu, które jechały z Moskwy do Władywostoku non-stop, nie wysiadając. Myśmy natomiast, ponieważ nasza podróż nie trwała te 7 dni, bo myśmy wysiadały i zwiedzały, nasza podróż w sumie trwała miesiąc.
Wysiada się, zwiedza i łapie pani następny pociąg w tym samym kierunku.
To znaczy, to nie jest może aż tak proste, bo trzeba wcześniej mieć wszystko zarezerwowane. Trzeba po prostu zrobić, trzeba się zdecydować, gdzie się wysiada. Trzeba wcześniej zarezerwować noclegi w miejscach, gdzie się wysiada, ponieważ jest to wymagane do wizy. Nie można od tak sobie pojechać tak zwaną carte blanche i po prostu wysiąść, szukać czegoś i wsiąść, kiedy się chce. Trzeba po prostu mieć program tej podróży zrobiony i to się przedstawia do wizy rosyjskiej, żeby ją dostać. I tak samo jest w Chinach i tak samo jest w Mongolii. Także to wymaga dużej logistyki planowania, dlatego że również jak się jedzie z takiego miasta jak Moskwa, to tych pociągów jest dużo, szczególnie jeżeli nie jedzie się do Władywostoku, tylko wysiada się po drodze. Można w związku z tym różne pociągi wziąć. Natomiast im dalej od Moskwy się odjeżdża, im bliżej już na Syberii czy dalej, to tym te pociągi są rzadsze. I w związku z tym trzeba też to brać pod uwagę, że jak się jest już w Syberii, to jest taki pociąg tylko do Mongolii, idący raz na 4 dni. Czyli trzeba tak trafić, tak zaplanować to, żeby wiedzieć, że tam trzeba być 4 dni. A jeżeli się jest 5, to już nie można być 5, tylko trzeba być 8.
Wymaga to ogromnej logistyki, planowania, ale zdaje się, że pani ma... Nie zdaje się, ale pani ma znakomite doświadczenia podróżując po świecie i pływając dookoła świata. Powiedziała pani o 3 krajach. Wsiadamy w Moskwie, przejeżdżamy przez Rosję, następnie są stepy Mongolii i wjeżdża pociąg do państwa środka, czyli Chin. Macie panie oczywiście możliwość wyjścia i zaplanowania tego, co chcecie zwiedzić, patrząc się oczywiście na czas.
Żeby... I wtedy się łapie, ponieważ pociąg do Władywostoku, on w Irkucku trzeba wtedy wysiąść i z Irkucka się bierze odnogę transmongolską, bo to jest pociąg potem transmongolski, który idzie do Chin. Czyli po prostu to jest pociąg, który idzie z Irkucka do Ułambatoru, a potem z Ułambatoru pociąg już chiński, który idzie do Pekinu.
Jak długo zabrało pani przygotowanie tej podróży? Może od tego powinniśmy zacząć?
Bo... No chyba dobre, chyba myślałyśmy o tej podróży z koleżankami jakiś czas. I każda z nas musiała najpierw zdecydować, co ewentualnie jesteśmy zainteresowane zobaczyć. A potem jak już miałyśmy taki zarys, co my chciałyśmy zrobić, to trzeba było znaleźć firmę, przez którą można byłoby to zarezerwować. I ta firma właśnie nas poinformowała, że to, co my mamy w głowie, niekoniecznie jest możliwe ze względu po prostu na zmniejszoną ilość pociągów, im dalej się oddalimy od Moskwy. I musiałyśmy dostosować, myśmy również chciały tak zrobić, żeby nie nocować 2 kolejnych nocy w pociągu, tylko żeby powiedzmy być cały dzień, całą noc i następny cały dzień, w zależności od miasta, gdzie wysiadamy, żeby potem wysiąść do hotelu, skorzystać tam z porządnej łazienki i potem zwiedzić i potem znowu wsiąść do pociągu. I w ten sposób około 6 miesięcy tak naprawdę to była już ten taki plan, gdzie już ten zarys powstał na początku, a potem to już były detale, trzeba było je dograć, trzeba było wybrać hotele, odległość tych hoteli od stacji, ilość bagażu, jaką zabierzemy, tak samo klimatycznie, kiedy po prostu jechać, kiedy ruszać z Europy żeby jeszcze dostać się do Mongolii, zanim jest za zimno. Z kolei, żeby też nie jechać za wcześnie, zanim jest za gorąco. Także to wszystko wymagało takiego dużego przemyślenia. No i tak około 6 miesięcy to co najmniej zajęło dogrywanie detali.
Kolej transsyberyjska, ile ma kilometrów? Jak jest długa kolej transsyberyjska?
Na kilometry tego nie mogę powiedzieć, nie wiem.
To może ja powiem. Prawie 10 tysięcy kilometrów. 9289 kilometrów od Moskwy do Władywostoku. I jest to trzecia najdłuższa linia kolejowa na świecie.
Tak, myśmy właśnie do Władywostoku nie jechały, tylko wysiadłyśmy w Irkucku i tam się przesiadłyśmy po 4 dniach na kolej mongolską, transmongolską do Ułan-Batoru. Ale to są olbrzymie odległości. To są wszystko nieprawdopodobne odległości. Jak się jedzie od Moskwy, to dopiero jak się wjeżdża w okolice Syberii, zaczyna widok przez okna się zmieniać i zaczyna się robić widok zielony, widać duże połacie zieleni, trochę oczka wody. Zupełnie to wygląda inaczej, bo na początku również bardzo dużo ilość pociągów, mijałyśmy pociągi najróżniejsze. No i taki był przemysłowy widok, no bo miasta, często gęste były miasta.
Czyli tuż przy Moskwie nie jest to ciekawy teren czy rejon, dopiero zaczyna się robić zielono i ciekawie wjeżdżając do Syberii?
Jeżeli chodzi o widoki, to tak. Natomiast jeżeli chodzi o miejsca, gdzie pociąg się zatrzymuje, nasz pierwszy przystanek po Moskwie był Kazań. To jest stolica Republiki Tatarów. I to było nieprawdopodobnie ciekawe, zwiedzenie tego Kazania, nie wiem, chyba się mówi Kazań, i obejrzenie tego tatarskiego miasta, które ma zachowane, są na liście UNESCO fortyfikacje tego starego miasta, drewniane w stylu takim oryginalnym tatarskim. I to było bardzo ciekawe, także są nieprawdopodobnie ciekawe miejsca po drodze, jeżeli można się zatrzymać, wysiąść i je zwiedzić. I są mniej ciekawe. Myśmy zatrzymały się też w Jekaterynburgu, bo chciałyśmy zobaczyć miejsce, gdzie została zamordowana rodzina ostatniego cara. I samo miasto Jekaterynburg ma kilka pięknych pałacowych budynków, ale reszta jest bardzo nieciekawa. A Nowosybirsk, stolica Syberii, jest, bym powiedziała, wręcz paskudna z wyglądu jako miasto. Ale znowu potem się przyjeżdża do Irkucka i Irkucki jest uroczy, dlatego że w Irkucku jest nieprawdopodobna ilość starych. One są źle zachowane, ale niektóre z nich już w tej chwili są remontowane i widać po prostu, jakie one są piękne, drewniane, stare domy z przepiękną dekoracją drewnianą, rzeźbioną, malowane domy. I te domy po prostu są absolutnie urocze w Irkucku. Tam też jest kościół polski w Irkucku, nawet nie wiedziałam.
No właśnie chcę o to zapytać, że dla Polaków samo słowo Sybir źle się kojarzy. Czy w czasie tej podróży spotkała Pani jakieś polskie ślady? Proszę powiedzieć o polskich śladach.
No więc właśnie pierwsze takie polskie ślady, które myśmy widziały, takie widoczne, to było w Irkucku, dlatego że tam była jednak szalona ilość Polaków w pewnym czasie i był kościół. Ten kościół, myśmy do tego kościołu doszły, ale był zamknięty. On jest remontowany, także nie można było wejść do środka. Widziałyśmy tylko plakietkę na zewnątrz tego kościoła. Zrobiłam zdjęcia na zewnątrz tego kościoła. No niestety nie mogłyśmy wejść do środka. Potem dopiero po Irkucku, dopiero następne ślady polskie, i to dużo śladów polskich, było w Harbinie. Ale to zanim musiałyśmy wpierw przejechać Mongolię całą, a potem jeszcze całe Chiny z Pekinu znowu odnogą kolei do Harbina. I w Harbinie była duża ilość śladów po Polonii harbińskiej, mandżurskiej. A ponieważ rodzina mojego taty i mój tata był urodzony w Mandżurii i ze strony ojca oni wszyscy byli w Mandżurii i właśnie byli związani z koleją transsyberyjską, z koleją wschodnio-chińską, Dlatego też ja chciałam z Pekinu jeszcze pojechać do Harbina i tam po prostu postarać się znaleźć pozostałości po gimnazjum Sienkiewicza, gimnazjum polskim w Harbinie. Chciałam znaleźć kościół i znalazłam kościół polski ufundowany przez Polonię w Harbinie. No i tam również był pochowany mój dziadek, ale nie udało się znaleźć grobów, dlatego że one zostały zniszczone.
Proszę opowiedzieć o historii Polonii w Harbinie. Skąd wzięła się Polonia w Harbinie? Harbin to miasto w Chinach.
Miasto w Chinach, ale Harbin to było takie miasto niesamowite w pewnym sensie, bo nie chińskie, tylko bardziej europejskie, można by powiedzieć, w czasach, kiedy Harbin został może nie założony, ale w każdym razie, kiedy był zasiedlony przez głównie Europejczyków, Rosjan, Polaków i również innych Europejczyków, którzy tam przyjeżdżali jako inżynierowie do budowy kolei.
No właśnie, kolei transsyberyjskiej?
To jest transsyberyjska z odnogą wschodniochińską, bo to jest wschodniochińska kolej. Harbin był głównym węzłem przesiadkowym kolei wschodnio-transsyberyjskiej i wschodniochińskiej, transkontynentalnej. To Harbin się rozbudowywał i do Harbina przyjechała masa dobrze wyedukowanych, wykształconych inżynierów z Europy. Nie tylko z Rosji, nie tylko z Polski, ale z różnych europejskich krajów.
To był koniec XIX wieku, tak?
Mówimy w tej chwili o mniej więcej 1895, czyli koniec XIX wieku, kiedy tam właśnie taka ilość Europejczyków przyjechała. Jak również tam była olbrzymia ilość Rosjan, bo kolej transsyberyjska była wielkim przedsięwzięciem carów rosyjskich. I w związku z tym ludzie, Polacy, którzy byli albo zesłańcami, albo byli w służbie rosyjskiej, też pracowali przy różnych aspektach budowy kolei transsyberyjskiej, prowadzenia kolei transsyberyjskiej, projektowania mostów, dróg, torów i tak dalej. Także to było po prostu olbrzymie na tamte czasy, było to olbrzymie przedsięwzięcie inżynieryjne. I co jest ciekawe, że również bratanek Kierbedzia, bo mamy w Warszawie most kolejowy Kierbedzia, a bratanek Kierbedzia przyjechał też w tym czasie do Harbina i zbudował tam, zaprojektował most, który jest bardzo podobny do tego mostu kolejowego Kierbedzia, który jest w Warszawie. I ten most jest w Harbinie.
Zainteresowało Cię? Chcesz usłyszeć więcej? Słuchaj nas na podcastach dostępnych w Apple Podcast, Google Podcast czy Spotify lub w jakimkolwiek innym, który używasz.